Helotion, helotion! Witamy Was gorąco w naszym nowym, super nowym, brand new, tak się mówi?
Podcaście.
Formacie, podcaście. Dokładnie. Ja szczególnie się cieszę z tej okazji, bo gdyż w końcu jestem nie tylko ja, ale jest i on.
Też jestem ja.
Czyli?
Kuba.
Na pomysł w ogóle tego podcastu zareagowałam rewelacyjnie w pierwszej sekundzie, bo uznałam, że w końcu nie będzie to tylko moje autorstwo, jeżeli chodzi o bloga. Czasami niektórzy pytali się, mówili, a gdzie ten on, gdzie ten on? No i tutaj w końcu będziecie mieli nas oboje w tym podcaście o...
Kalifornii, Dolinie Krzemowej, Hollywoodzie i wszystkim innym fajnym biznesie, który można tutaj robić.
Dokładnie, i o biznesie też, prawda? Nie będzie to tylko lifestyle'owy podcast, będzie też trochę albo i dużo biznesowych wstawek. Chcemy też, żeby ten podcast miał taki luźny format. Nie, będzie to rozmowa między nami. Praktycznie w każdym odcinku, może z jakimiś wyjątkami, może będą jacyś specjalni goście. W każdym razie...
Ja myślę, że powinniśmy zacząć słuchać... Po odcinku 20 będzie fajnie, a na pewno się będziemy uczyć pewnie, jak to robić.
Może i tak, dawajcie nam feedback, dawajcie nam znać, co myślicie, czy wam to się podoba, co innego chcielibyście usłyszeć. Na pewno wpadniemy też na pomysły jakichś specjalnych akcji. Chcemy też prowadzić możliwość zadawania nam pytań, tak żebyśmy mogli potem puszczać wręcz te wasze pytania w kolejnym podcaście. Czy wprowadzamy to już w tym pierwszym odcinku?
Nie.
Nie. Odpowiedź jest krótka i jednoznaczna, jak to mój Kuba ma zwyczaj robić. Nie zaskakującego tutaj. No nic, podkreślę jeszcze raz. Cieszę się, że też usłyszycie trochę od Kuby, bo do tej pory to było głównie ode mnie. No dobra, super. To o czym mamy ten pierwszy odcinek, Kubo?
Piszecie w listach często do nas na temat wiz biznesowych, turystycznych i innych kombinacji alpejskich. I dzisiaj powiemy o tym już chyba tysięczny raz.
Stutysięczny.
Ale fajnie, myśleliśmy, że fajnie będzie od tego zacząć naszą historię podcastową, bo to jednak jest gorący temat.
Dobra, tak, temat wiz. No i teraz mamy jeszcze coś... Ciekawego mamy wrażenie, czym się z wami podzielimy. Pewnie to padnie troszeczkę bardziej pod koniec, czyli będzie to nasza jednoznaczna opinia o tym,
czy powinny wizy być zniesione.
A opinia jest, że?
Oczywiście, że nie.
Że dokładnie wizy do USA nie powinny, broń Boże, być zniesione. Jeżeli jesteście ciekawi dlaczego, to proszę dotrzymać do końca tego podcastu.
Jednym słowem, nie wyłączajcie telewizorów.
Nie, odbiorników. Nie wyłączajcie. Kuba, jeszcze nie powiedziałeś o jednym innym powodzie, dla którego właśnie zdecydowaliśmy się zrobić ten podcast.
Okej. Ponieważ ja mam idealną twarz pod kamerę. Przepraszam, do radia.
Ale spaliłeś. A ponieważ praktycznie nie zamierzamy montować tych odcinków, to będziecie słyszeli dokładnie wszystko, co tutaj pada. Więc tak, Kuba również przychodząc do mnie z tym pomysłem powiedział, ponieważ gdyż mam idealną twarz do radia, to zacznijmy robić podcast. Także, czy ja mam też twarz do radia?
Ja na pewno mam.
Ty masz do radia, niech tak będzie.
I się nie muszę o nic martwić.
Nie ma wątpliwie, jest to łatwiejsza forma niż wideo, niż live i tak dalej. Tego pewnie też gdzieś tam nie zabraknie, ciągle będziemy robić, może nie do końca tak super o nas i tak bardzo po polsku.
Dobra, w każdym razie. Jak wam się będzie podobało, to piszcie i zadawajcie pytania, a w dzisiejszym odcinku pogadamy o wizach.
Dobrze, czyli ten 4-minutowy wstęp właśnie się zakończa. Okej, Kubo, nie wiem dlaczego, może to tak być, że ja mam bardziej, zobacz, przez Valitox taką jakąś naturę czy odruch zadawania pytań.
Żebym ci zaraz nie zadał.
A ty wtedy na nie odpowiadasz, no ale dobra, pewnie będziemy się gdzieś zmieniać.
Ja bym zadał.
No to jedziesz.
Witamy w dzisiejszym odcinku. To co, opowiemy oczywiście o tym, jak u nas się zaczęła historia, bez wchodzenia w szczegóły. W każdym razie chcieliśmy pewnego dnia, podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy do USA i Wiedzieliśmy, że są półroczne wizy, więc stwierdziliśmy, że przecież będziemy sobie latać w tom i z powrotem.
Najwyżej, w najgorszym wypadku.
Tu posiedzimy 6 miesięcy zgodnie z tym, co mamy na papierze, jak dostaniemy wizę na granicy. Potem wrócimy na chwilę do Warszawy, przylansujemy się na tam jakiejkolwiek z ulic i po 3 tygodniach wrócimy do USA i myśleliśmy, że tak będzie wyglądało nasze życie.
No, przez pierwsze może, nie wiem, rok czy dwa, jeżeli by nam pierwsza wiza gdzieś tam przychodziła z bólem. I oczywiście przychodziła z bólem, ale nie tylko ta wiza, bo również wiza turystyczna. Nie ma takich cudów, żebyśmy mogli przelatywać do USA na pół roku sobie za każdym razem na luzaku. Jeszcze chcę wspomnieć o moim e-booku. Jeżeli o nim nie słyszeliście, nie widzieliście, to koniecznie polecam pobranie go na blogu jaion.pl. Tutaj nie podejrzewam, że nie muszę wspominać, chociaż pewnie wielu nowych osób, które nas w ogóle nie zna, dołączy do tego podcastu. Także jest blog www.jajon.pl i na nim jest e-book. I tam jest cały gigantyczny pierwszy rozdział poświęcony wizom, zarówno turystycznym, jak i biznesowym, imigracyjnym, nieimigracyjnym, w ogóle wszystkie możliwe opcje. I właśnie jeden z takich mitów, popularnych przekonań to jest, że na wizie turystycznej można tutaj w takim razie przebywać. W ogóle niektórzy myślą, że 10 lat, tak? Bo wizy są.
To zacznijmy od tego, przede wszystkim jak mamy znajomych czy jakichś innych ludzi, coś tam dzwoni, tak? Mm-hmm. No to trudno.
No.
Mamy innych znajomych lub znajomych innych lub internautów lub cybernautów, jak ja to ostatnio wymyśliłem.
Oj.
Mówią tak. No, ja to nie mam problemu, bo właśnie dostałem wizę na 10 lat. Prawda?
Jasne.
No, muszę to wyłączyć, gdy kontynuuję.
Dobra, dawaj. Także mówiłam, wszystkie behind the scenes też tutaj będziecie mieć. W każdym razie, tak, po pierwsze...
To zacznijmy od tej wizy na 10 lat.
Zaczęłam po pierwsze no to, już
ale
zaczynać.
Ale to coś tam tutaj dodatkowo dokładać, a nie mamy czasu.
To.
O co chodzi z wizą na 10 lat?
Dobra, jedziesz.
To ja ci zadałem to pytanie.
A, mi zadałeś pytanie. O Jezus, muszę się do tego przyzwyczaić. Okej, więc chodzi tylko o to, że to jest tak zwana promesa wizowa, która pozwala na wylot do USA. Bez tego nie przepuszczą nas na lotnisku w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym lotnisku.
Czy w Sochaczewie.
Do USA. Ale to jest tylko takie pozwolenie na wylot i dolot do granicy amerykańskiej. Na granicy, czyli na lotnisku w Ameryce, dopiero dostajemy właściwą wizę i odbywa się to po rozmowie z oficerem. Nie wiem, czy po polsku się też mówi oficer. W każdym razie...
Immigration officer.
Chyba tak. Z urzędnikiem, okej. W takim świetnym, nieprzyjemnym też okienku, czy tam stoisku. I taki oficer przeprowadza z nami rozmowę, czasami krótszą, czasami mega, mega długą, pytając nas o cel pobytu, miejsce zamieszkania i takie różne pierdoły. I decyduje ta osoba o tym, na ile czasów wbija nam wizę. Mówimy oczywiście o wizach turystycznych. I najdłuższy czas, na jaki już taki oficer może nam dać wjazd, to jest 6 miesięcy. Czasami zdarza się, że to są na przykład tylko 2 tygodnie, czasami może się zdarzyć, że nie da takiego wjazdu w ogóle. Jak to się zdarzyło między innymi Chodakowskiej Ewie. Więc może to się zdarzyć, trzeba być świadomym tego, o co będzie nas pytał i świadomym też rzeczy, których jakby nie wolno robić i na których takiej wizy tam na granicy w USA nie dostaniemy. Dobra, więc są to na 6 miesięcy
tak,
maksymalnie
jedziemy na wakacje i właściwie nie ma się o czym przejmować. Jak znamy angielski, to super. Jak nie znamy, to nawet jeszcze lepiej.
Dokładnie.
Szczególnie jak podróżują rodzice, czy jeszcze osoby starsze, które angielskiego się nie uczyły, to jest 1000 razy wygodniej, bo dobrze oni wiedzą, że nie ma o czym gadać, więc przybijają wizę i po temacie. Może się tak zdarzyć, że po prostu w ogóle nawet oficer będzie zmęczony i w ogóle nie będzie z wami gadał, więc bije wam wizę i nic nawet nie powie. Może być super miło, a może być tak, że będziecie wysłani na drugą kontrolę, która jest totalnie niemiła, ale to jest co, jeden przypadek na 1000?
O, nie wiem.
A
już nam się zdarzył chyba przecież 2 razy. W moim życiu chyba 3 razy.
Okej, okay, no to w każdym razie
chyba nie jest
dodajmy jakieś hinty tutaj, co jak się zachowywać tam, moim zdaniem.
O Boże. Tak?
Czyli w przypadku, gdyby się wydarzyła druga kontrola, ona może być po prostu wyrywkowa. Czyli spowoduje to, że troszeczkę bardziej się zestresujecie i dostaniecie zazwyczaj te same pytania, czyli po co jedziecie, dlaczego i co z tym związane, czyli to będzie, w większości będą to wakacje, więc pokażecie, nie wiem, macie jakieś plany takie. Gdyby nagle się okazało, że jedziecie na wakacje i coś jeszcze, no to już wtedy lepiej nie mówić prawdy. Oczywiście wielokrotnie byliśmy, ja byłem w tym pokoju 2 razy.
Ja byłam 3.
I zawsze słyszałem tą samą rozmowę od strony urzędnika. Zawsze jak kogoś przyciskał do ściany, oczywiście nie mówię to w przenośni, to mówił tak, że słuchaj, teraz masz jedyną możliwość, żeby mi powiedzieć prawdę, bo jak skłamiesz, to będzie bardzo źle. Więc pamiętajcie o tym, że jesteście w USA, czyli dopóki wam czegoś nie udowodnią, to nie istnieje, więc nigdy nie mówcie tak naprawdę, może nie, że nie mówcie prawdy, ale na pewno nie mówcie za dużo, czego potem kiedyś możecie żałować.
No, najlepiej tego w ogóle nie robić i jakby to jest jedyna rzecz, do której możemy zachęcać, prawda? Ale tak, oczywiście wszystko, co oni mówią, to jest tylko po to, żeby ciebie gdzieś tam wybić z butów. I o tym to chyba można by tylko oddzielny odcinek zrobić, tak naprawdę wizycie w tym całym pokoju. Trzeba się spodziewać tego, że będą traktować was... bardzo z góry, bardzo nieprzyjemnie, od razu zakładać, że jesteście bandytami, oszustami i tak dalej. Nam ostatnim razem się zdarzyło tam pojawić, nie wiedzieliśmy o tym, a się okazało, że to była akurat normalna procedura w naszym przypadku, bardzo wyjątkowym zresztą. I też się gdzieś tam zestresowaliśmy, ale nas o nic nie zapytali, tylko poszłam do łazienki, wróciłam i się okazało, że jesteśmy wolni.
Że dokumenty gotowe, tak? My akurat wtedy byliśmy na tak zwanym parolu.
Mieliśmy przepustkę.
Dokładnie.
Było śmiesznie, ale
dobra. W każdym razie, wracając, jak jedziecie na wakacje i wam się, nie daj Bóg, zdarzy taka wizyta, to starajcie się jak najmniej nie stresować, żeby kolejne na przykład 2 tygodnie nie były okryte piętnem tego, no. bo jeden dzień albo 2 może być po tym niemiły, bo przyjechaliście na urlop, a tu ble.
Tak, no i dokładnie ja tak miałam za pierwszym razem. Nie poleciałam do tego pokoju, ale już mi dali tak zwany hard time na tej normalnej pierwszej kontroli. Strasznie niemiła rozmowa, wszystkie walizki przy mnie przewertowane a przeleciałam rzeczywiście na 2 tygodnie wydawać kasę w Nowym Jorku, więc trochę było mi jakby smutno z tego powodu.
Jest to irytujące, tak? Że
i
przyjedziesz gdzieś
3 dni zajęło mi, żeby w ogóle jakby wrócić do siebie po takim traktowaniu, także no
ale możemy dodać, że jak myśmy lecieli pierwszy raz na przykład do Ameryki, to pan popatrzył na nasze twarze i nic nie powiedział.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz. To
ale za drugim razem już nie.
To nie.
A za trzecim znowu nie. Było na luzie.
Myślę, że... Nie, za drugim było znowu dobrze, za trzecim nie było.
Może.
Dobra, wracamy do...
Świetnie, do tych wiz, tak? Czyli to jest na pół roku wjazd maksymalnie.
No już mówiliśmy, wracamy teraz do wiz biznesowych. Chodzi o to, że na turystycznej wizie, jeśli macie plany tego, żeby w Stanach robić biznes, bądź myśleć o jakiejś wyprowadzce lub jeździć na dłużej, to wiza turystyczna nie wystarczy. Mhm. Mamy znajomych, którzy... mają biznesy zarejestrowane w Stanach i robią biznesy z klientami w USA i to też działa i wtedy można spokojnie przylatywać, nie wiem, nawet 4-5 razy do roku czy jeszcze więcej sobie do Stanów, ale na krótkie wyjazdy i na przykład to będzie na spotkanie rady nadzorczej albo na spotkanie z klientami albo na jakieś jeszcze inne konkretne wydarzenia, o które... Po 4 razie, będąc w Stanach 1 roku, na pewno was zapyta pan na kontroli i jak się tam mu konkretnie mu to wyjaśnicie, to nie będzie żadnego problemu. Natomiast gdyby to były pobyty powyżej, nie wiem, 2-3 miesięcy za każdym razem, to możecie być pewni, że wrócicie spokojnie do Polski.
No tak? Tak, generalna zasada to jest chyba taka, że nie można spędzić tutaj więcej czasu w ciągu roku niż poza. To jest tak jakby taki rule of thumb tak zwany, czyli taka niemówiona zasada. Niektórzy słyszymy, że mówią, że spokojnie spędzają tu więcej czasu, latają jak chcą i się nigdy nie stresują, no i okej. Ale jakby oczywiście nasz przypadek mówi o tym, że już za drugim razem są problemy i po prostu raczej się trzeba na to nastawić.
No myśmy powiedzieli, naszą pierwszą ciężką mieliśmy rozmowę wtedy, kiedy powiedzieliśmy prawdę. Tak, czy powiedzieliśmy legalną prawdę, że chcemy przyjechać i się rozejrzeć, korzystając z naszych oszczędności. Mhm. I to nawet może być pół roku. I wtedy pan prawie nie spadł z fotela. Mhm. Tak? I bo on mówi, ale to jak? to jak, to za co będziecie, gdzie będziecie pracować.
Dokładnie, tak. I wzięli nas do tego pokoju i sprawdzali nas w Google, sprawdzali firmę naszą, wszystko, ale jak znaleźli nasz teledysk Root 66 z Ameryki, który zrobiliśmy wtedy chyba jeszcze w tym samym roku, to od razu gdzieś tam się zmieniły ich wyrazy twarzy i się uspokoili. Widząc, że robimy jakieś fajne projekty. Dobra, idźmy dalej.
No to co? Jedziemy z koksem, teraz mówimy o tym albo takich przypadkach, jeśli ktoś chciałby robić tutaj biznes, czy na przykład chciałby tu przyjechać do pracy do Google'a?
Wiesz co, powiedzmy w ogóle o tym, dobra, bo takich pytań dostajemy chyba najwięcej, że ktoś chciałby pracować w Stanach.
Inaczej, piszecie w listach, że...
No dobrze, to ja mam też przyjąć ten format. Tak. Okej. Więc najwięcej piszecie w listach, że chcielibyście przeprowadzić się do Stanów i oczywiście szukacie pracy, chcielibyście dowiedzieć się w ogóle, jak w ogóle do tego zabrać się i co z tym zrobić. I teraz może taki przypadek podejmijmy. Ja nie wydaje mi się, że w tym odcinku wszystkie
spoko, rodzaje... ale to jest ciekawy przypadek, bo tutaj... Już przychodzi tak zwana kombinacja alpejska, żeby na przykład będąc w Polsce dostać pracę na przykład w USA w Google, co nie jest niemożliwe, i przeprowadzić się, to nie ma na to jakby wizy, nie? Musiałaby być chyba jakaś taka, bo dlaczego nie ma na to wizy? Bo jak na przykład zaczniesz wysyłać swoje CV do firm tutaj, a firmy tutaj dostają gazyliard CV,
tak,
to one automatycznie po cichu, nie mówiąc tobie, twoje odrzucą, ponieważ nie masz pozwolenia na pracę, więc co się będą tobą przejmowały?
No tak? Jeżeli mają od groma innych kandydatów.
No chyba, że jesteś tam...
Dlatego inżynierowie akurat mają inaczej.
Ale też nie do końca, no jak masz, wiesz, tu też jest dużo inżynierów.
No nie? Ale im załatwiają, zobacz, wizy na potęgę w Dolinie Krzemowej.
Oczywiście, ale często jest tak, że na przykład ci inżynierowie przechodzą skądś, albo na przykład zrobili konkretny projekt.
No to też
albo,
prawda.
Albo, i teraz mówię o takiej sytuacji, że tu trzeba skorzystać ze startupowej technologii fake it till you make it. Tak? Czyli na przykład zrobić taką sytuację, że jeśli, nie wiem, twoim marzeniem jesteś dzisiaj, pracujesz sobie w Warszawie w fajnej firmie i jesteś software developerem, ale chciałbyś za rok być w Google. To jakby nie oceniamy, czy fajne, czy nie fajne, ale to jest twoje marzenie. No to jest kilka opcji, tak? Na przykład jedna z opcji, która mi przychodzi do głowy, to na przykład można zapisać się do szkoły w USA, tak? I to pozwoli, że gdzieś przez chwilę będziemy mogli, jak się chyba kończy szkołę, tak? To masz potem jakieś...
Mówisz o studiach?
Tak.
No tak, no to jest, to też jest opcja, którą wiele osób podejmuje. Coś, co na pewno dla nas nie miało już miejsca, ale jeżeli jest taka szansa, to tak. Jeżeli, dobra, to może powiedzmy o tych wizach studenckich. Trochę będziemy może skakać, ale dzięki temu może będziecie słuchać całego odcinka do końca.
Czyli co, staramy się ogarnąć, ja będę to skracał, staramy się ogarnąć szkołę.
No.
Bardzo wtedy łatwo, jeśli ogarniemy szkołę, to bardzo łatwo dostać wizę studencką. Dość łatwo.
Tak, bo najpierw szkoła musi ciebie zaakceptować, a tak naprawdę szkoła po swojej stronie ma trochę takiej roboty, żeby sprawdzić, czy ciebie stać na te studia i na życie tutaj. I jeżeli to sprawdzą i zaakceptują ciebie na studia, no i oczywiście do wielu szkół trzeba się dostać merytorycznie, tak? Poprzez jakieś egzaminy czy tam pracę, to wtedy taka szkoła wystawia dokument, że dostałeś się na te studia i chyba ta wiza jest praktycznie gwarantowana studencka
tak.
Wtedy. Jest to wiza, ale to czy to nie jest na 2 lata jakoś tylko?
Już nie wchodzimy w szczegóły. W każdym razie mówimy o teraz takiej drodze, tak? Że jak jesteś w szkole, to możesz praktycznie do końca życia tę wizę przedłużać. Odchodząc ze szkoły, masz taką opcję, że ta wiza się automatycznie chyba wydłuża na jakiś właśnie chwilowy czas, kiedy możesz popracować. A będąc już w szkole, to chyba już możesz nawet pracować na pół etatu, czy robić jakieś takie kontraktorskie zabawy. Tak naprawdę. No myśmy tego nie przechodzili, ale wiemy mniej więcej, jak to wygląda. I będąc tutaj w szkole, możesz poświęcać czas na przede wszystkim network. Tak?
No tak, no to czy w szkole, czy gdziekolwiek, to jest jakby podstawa.
I wtedy będzie o wiele... I wtedy co się powinno robić, to jak najwięcej poznawać ludzi z firmy, w której chce się pracować. Można ich poznawać na eventach, można wyszukiwać na LinkedInie i pisać do nich. Oczywiście nie w ten sposób, że hej, ja tu właśnie przyjechałem i teraz chciałbym cię poznać, bo chcę pracować w Google, tylko starać się do każdej osoby podejść indywidualnie, coś też ciekawego i zaproponować od siebie. Także na przykład spotkajmy się, to nie wiem.
No, znaleźć takie zainteresowania, najlepiej zainteresowania działają, tak? Więc wtedy, jeżeli zainteresowania łączą się z zawodem, no to świetnie, a jeżeli u kogoś znajdziemy na przykład jakieś inne aktywności, z którymi mamy coś wspólnego, no to warto podejść od tej strony, no bo każdy jest tylko człowiekiem i oprócz pracy też pewnie, nie wiem, kręciłoby go coś innego i miałby wtedy jakby pożytek z takiego kontaktu.
Polska wódka, świetny,
świetny przykład. Świetny przykład. Dobrze, ale wiesz co, coś innego mi przyszło do głowy. Czy cały czas trzymamy się tej osoby, która wysyła do nas w listach pytanie o to, jak zacząć pracę w USA?
No, trzymaliśmy się na przykład tego przykładu na jak zacząć pracę w Google.
Jasne. Bo chodzi mi o to, że może podsumujmy, jakie szanse i w ogóle co może zrobić taka osoba, która po prostu chciałaby się przenieść do Stanów i po prostu dostać tutaj pracę.
Szanse są bardzo duże. Pytanie, jak bardzo się zaangażuje i jak dużo może postawić, bo przy odrobinie szczęścia to jej, wiesz, jakby okres, czas, jakby inwestycja będzie trwała, nie wiem, rok czasu albo 2 lata, a będą ludzie, którzy będą osiągną to, co chcą w 5 na przykład, tak?
No właśnie, chyba to się wszystko jakby gdzieś na końcu sprowadza do tego networku, ale chyba u podstaw to trzeba pomyśleć od tej strony, jak ja się mogę wyróżnić. I nie jest to właśnie, no nie ma cudów, nie jest to łatwy proces i jak się mogę wyróżnić? Na przykład starając się właśnie z Polski, bez wizy, o pracę w jakiejś firmie, to nie tylko swoimi skillami, doświadczeniem i tak dalej, ale no najlepiej jest się dodatkowo wyróżnić tym, że zna się kogoś z tej firmy. Więc...
Ale teraz trochę zmieniamy temat, bo myślę, mówimy teraz, jak dostać pracę w Google.
No okej.
Okay. Jednak.
A ja mówię ogólnie o firmach.
No to myślę, że za daleko, bo to jest dobry temat na kolejny odcinek, moim zdaniem, jak dostać pracę w Google na przykład.
Okej. Okay.
Boom. No i to teraz, kończąc ten temat szkoły, będąc w szkole, możemy sobie robić dużo fajnych znajomości, które potem na pewno nam się przełożą na dostanie pracy, albo na pewno nam pomogą. Mhm. Będąc w szkole, można chodzić na rozmowę o pracę, więc można wysyłać CV i praktycznie legalnie większość rzeczy możemy robić, tak? Czyli mamy social security, tak, w szkole. Chyba też się dostaje, więc to jest w ogóle super fajna ścieżka, jeśli ma się trochę czasu i trochę kasy. Nie musimy też iść na Stanford, jest dużo szkół, które jest tańsze.
Tak, tutaj. Community College na przykład to są w ogóle tańsze szkoły.
No i dobra.
Tańsze szkoły i tańsze.
Podsumowujemy teraz temat, czyli opcja przez szkołę. Czyli szkoła daje jakiś tam nam spadochron potem pobytu tutaj i jak już cię pracodawca pozna, to występuje dla ciebie o wizę H1B.
Dokładnie. To co? Wizę H1B teraz szybciutko?
No to tak, wiza H1B to jest?
To jest wiza nieimigracyjna, która pozwala na pracę na danym stanowisku i to w danej firmie. Więc takich wiz do tej pory było dosyć dużo dostępne, czy są to dosyć popularne wizy. Teraz za Trumpa to się to wszystko bardzo mocno zmienia. Akurat właśnie w tej kategorii nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich niuansach, nowościach i od tego powinien być dobry prawnik imigracyjny, ale generalnie to ta wiza właśnie zakłada pracę w danej firmie, danym stanowisku. Są tam pewne zasady, które też trzeba spełnić, jak wykształcenie w tym polu, albo jakieś równo...
Osiągnięcia.
Tak, osiągnięcia albo czas doświadczenia też się gdzieś tam na wykształcenie.
Co jest ważne w wizie H1B? Że jak już się ją dostanie jednego roku, czyli dostaję się z powodu tego, że przede wszystkim spełniasz wymagania stanowiska pracy, ale dwa, musisz mieć farta i wylosować miejsce w puli wizowej.
No tak, to jest...
I teraz uwaga, jak się już dostanie to i pracodawca cię przyjmie, to wiza jest co roku odświeżana. Natomiast jeśli jesteś już w tej puli, to już nie ma problemu. Jeśli w przyszłym roku na przykład inny pracodawca będzie cię chciał, to on wystąpi dla ciebie wizę H1B i już nie musi się starać o pulę, tak?
Chyba tak.
Bo już to jest i to jest o wiele prościej. Natomiast wiadomik, że jak się odejdzie do jednego pracodawcy, to automatycznie wiza przestaje być ważna, dopóki tamten pracodawca nie załatwi tej wizy. I też są na to oczywiście jakieś patenty, które... jakby zrobione w odpowiednim czasie i z dobrym prawnikiem spowodują, że wszystko będzie legalne.
Tak, ale no jakby podstawową też kwestią jest to, że o tą wizę może wystąpić tylko pracodawca, który jest nazywany często sponsorem. Nie możemy o nią sobie wystąpić sami. I też w naszym wypadku, gdy na początku mocno jakby szukaliśmy drogi i nawet tą gdzieś opcje rozważaliśmy, no to nie było to w sumie dla nas takie za bardzo możliwe, bo też firma, która występuje taką wizę, musi być już dosyć duża, z dosyć dużym najlepiej obrotem, przychodem, który pozwoli na zatrudnienie ciebie. Plus do tego też trzeba udowadniać, dlaczego to właśnie ty miałeś być na tym stanowisku, a nie ktoś, kto już jakby mieszka w Stanach.
To wtedy nie swój problem, to jest problem prawników i pracodawcy,
no,
jeśli
tak,
chcesz zatrudnić.
Tak jest, ale jakieś małe firmy kilkuosobowe, no to mają dosyć małe szanse na to, żeby być.
Tak, startupy będą miały mniejszą pulę i tak naprawdę mniejszy akces do pieniędzy i do lepszego prawnika, tak?
To czy stąd idziemy od razu w zieloną kartę?
Możemy teraz tak, zdradzić taką tajemnicę jedną śmieszną z H1B. Czyli to, że mamy wielu znajomych, którzy jak, tak samo jak my, nie wiedzieliśmy o takiej fajnej, śmiesznej rzeczy, że jak pracodawca występuje o specjalistę w danej dziedzinie, to też jest wiza H1B, to też jesteś specjalistą wtedy, to wszyscy wiedzieli tutaj, że to jest tak, że przylatuje się do Stanów, dostaje się wiza H1B, pracuje się 2-3 lata, a później pracodawca występuje o zieloną kartę przez tak zwane przesiedzenie. A prawda jest taka, że to nie ma żadnego związku i to jest tylko taki sprytny trik pracodawcy i wymówka na to, żeby nie załatwiać ci od razu zielonej karty. Dlaczegoż? Ponieważ jeśli załatwić zieloną kartę, to pierwszego dnia, kiedy zieloną kartę masz w kieszeni, możesz zrezygnować z pracy i pójść pracować gdzie indziej.
Tak jest.
Więc co pracodawcy robią? Najpierw wciskają tak zwany kit, że nie mogą dla ciebie wystąpić zieloną kartę, bo
musi minąć
1000 argumentów. A druga rzecz jest taka, że jeśli już faktycznie się domyślisz, że mogą to zrobić, to zazwyczaj podpisujesz jakieś lojalki, ale zdarzają się też pracodawcy, którzy tego nie robią i po prostu...
No tak, i to nie jedni. Już może ciężko mi wymieniać przykłady, ale co z kimś rozmawiamy, to tam co którejś osoba mówi, że nie ma takiego problemu. Chyba nawet na Stanfordzie ostatnio, no, co rozmawialiśmy.
Natomiast tak, chcemy też tu podkreślić, że będą pracodawcy, którzy będą zainteresowani, żeby ogarnąć po polsku wam nawet zieloną kartę od pierwszego roku pobytu tutaj. Gdybyście na przykład wcześniej spędzili 3 lata w Polsce, żeby zrobić z siebie eksperta i tak się zaprezentować komuś tutaj w Dolinie, to na bank wystąpi o zieloną kartę, jeśli będzie mu zależało.
No właśnie, wiesz co przychodzi mi do głowy, nie wiem czy to już drugi odcinek taki zrobimy, ale powinniśmy cały oddzielny odcinek poświęcić na EB1.
No to jasne.
To będzie fajny odcinek.
Mówimy o tej zielonej karcie sponsorowanej przez pracodawcę,
nie,
czy nie?
To nie, jest nie.
No to nie. No to
specjalne osiągnięcia, super. Dobra, na pewno wszystkich wiz w tym odcinku też nie poruszymy, bo jeszcze żeśmy chyba dotknęli tylko dwóch. Mhm. Możemy powiedzieć szybko jeszcze o bardzo popularnej wizie startupowej, czyli E2. Mhm. I to jest coś, co myśmy mieli kilkukrotnie i to jest wiza, która u podstaw ma taką zasadę, że musi być wystarczająco dużo inwestycji z twojego kraju w firmę, w której albo pracujesz, albo którą założyłeś.
Albo nie? Tak, czyli albo będziesz zatrudniony.
Dokładnie. Mhm. Czyli jeżeli mamy startup polski i chcemy go poszerzać i otwierać nowy oddział w Stanach, albo mamy go tylko jakby oddział w Stanach, i jeżeli mamy inwestorów z Polski, no to super. To praktycznie najgorszy, najtrudniejszy jakby czynnik jest.
Na chwilę się przeszkodzę. To nie jest tak, że mamy startup z Polski, który chce się rozwijać w Stanach, bo to pochodzi bardziej pod wizę L. Mamy po prostu nową firmę założoną w USA.
No dobrze.
W którą inwestujemy pieniądze z Polski.
O jasne, o to, no dobrze, no to i jedna i druga opcja w ogóle nie wyklucza E2 i to już tam prawnik powinien dokładnie przyjrzeć.
W każdym razie w skrócie jest tak, że otwieramy firmy tutaj, inwestujemy jakieś wstępnie duże pieniądze z Polski, w zależności od biznesu, minimalna kwota, na której prawnicy mówią, że mogą spróbować, to jest 50 tysięcy dolarów, ale tak fajnie jest zacząć od 100 lub więcej. I ta kwota nie musi być zainwestowana przez osobę, która się stara o pracę, wizę, tylko po prostu ta kasa musi być z naszego kraju. A potem występuje się o kilku ludzi, o konkretnych ludzi poprzez wizę E2, tak żeby pokazać, że ci ludzie są niezbędni do tego, żeby zainwestowane pieniądze w USA nie poszły na marne.
O, świetnie to, że podsumowałeś. I I to jest chyba taka właśnie najbardziej popularna.
Bo to działa w ten sposób, że ta wiza jakby składa się z jakby dwóch takich, można powiedzieć, elementów nawet chyba. Najpierw musi być pokazane i wykazane, że zostały zainwestowane w USA środki lub praca, która jest nieodwracalnie już wrzucona w tą firmę. Mhm. I wszystko jest tak zwane at risk.
Dokładnie, tak? Irrevocably.
I w momencie, kiedy... I teraz robimy wszystko to, żeby te pieniądze nie poszły, nie były zmarnowane. Mhm. I tak samo zatrudniając kogoś z Polski, mówimy, że ta osoba konkretna spowoduje, że ta firma będzie miała ręce i nogi. I tak. Trzeba tylko pamiętać, że ta wiza, jak również H1B, jest bardzo związana z konkretnym pracodawcą, w tym przypadku ze startupem. I tutaj nie ma tak jak w H1B, że na przykład lokuje się na miejsce i potem bardzo łatwo przeskoczyć. Tu tak nie ma. Tu jest,
jeżeli
jest,
startup tak. pada, to siemano, wiza adios jest.
To wracamy do domu.
Właśnie wtedy jakby trochę gorzej jesteśmy w sytuacji, jeżeli mamy całą inwestycję ze Stanów, nie?
A dlaczego w tym przypadku nie zadziała wiza H1B? Ponieważ ten startup zazwyczaj, jeśli jest startupem, jest mały i urząd imigracyjny zobaczy, że to może być coś naciągane tam.
Mhm, dokładnie. Więc to jest wiza E2. Jeżeli chcecie trochę więcej o tym poczytać, to zapraszam do e-booka albo na mojego bloga.
Jest jeszcze to jedno prawo, że na H1B nie możesz sama siebie zatrudniać. Czyli jeśli będziesz składała dokumenty tak, że jesteś lub wspólnikiem w danej spółki, to samego siebie nie możesz zatrudnić.
Chociaż znamy przypadki, że to się udało.
Ale do tego jest po prostu E. Lub L.
No tak, no niepotrzebnie z tą H1B wtedy się telepać.
Tak. Jeszcze co?
Jedziesz.
Jeszcze to chyba dzisiaj szybko powiemy jeszcze o wizie O.
Przydałoby się. I teraz wiza O jest fajna dla tych, którzy mają kreatywne osiągnięcia, portfolio, albo właśnie filmowe, może nawet być fotograficzne, i ta wiza, chociaż jest też działka biznesowa, ale generalnie najbardziej popularna jest dla osób utalentowanych w branży rozrywkowej, muzycznej, filmowej.
Ale i każdej branży, gdzie wchodzą w grę różnorakie skille.
Tak. Tak.
Bo to może być i również artysta,
fryzjer.
Malarz, może być artysta fryzjer, może być artysta
murarz.
No, myślę, że jakbyś robiła niesamowite wykończenia domów i zbudowała pod to tak zwany case, to
tak. No i teraz
mogłoby to przejść.
Z czym wiąże się case szybciutko? Wiąże się z tym, że udowadniamy albo pokazujemy dowody na to, że jesteśmy wybitni w tej dziedzinie. I Ameryka oczywiście uwielbia opinię. Uwielbia opinię jakby dla... Tutaj dowodem na to, że jesteś zarąbisty czy zarąbista, to jest to, że inni o tobie tak mówią. Broń Boże, żebyś ty o sobie tak mówił, to nie ma dla nich żadnego znaczenia. Tak więc taki case to są... zebrane listy od ludzi, od większych ekspertów w tej branży, którzy potwierdzą to, że jesteś rewelacyjny w tym, co robisz. Albo to są wywiady, publikacje, autorstwa różnego rodzaju, wystąpienia, bycie jurorem, to jest po prostu coś, co Ameryka kocha, jeżeli jesteś jurorem. Więc to jest tak zwany case. I tutaj pewnie przy okazji tej wizy EB1, o której powiemy następnym razem, będziemy mogli też trochę więcej powiedzieć o tak zwanym case'ie, bo on jest dosyć podobny na O1, która jest po prostu krótsza, trochę mniejsza i trochę słabsza, ale podobne są wymagania, albo rodzaje wymagań potrzebne. W każdym razie, krótko powiem, że jeżeli brzmi to jak coś, na co ewentualnie macie jakieś szanse, to nawet jeżeli już teraz nie macie tych wszystkich wystąpień i dowodów na waszą zarąbistość stworzonych, to najlepiej zacząć to robić jak najszybciej, jeszcze w Polsce. Wystarczy spokojnie rok na coś takiego, takiej intensywnej pracy, może nawet mniej.
No nawet jest często tak, że ludzie, szczególnie my, Polacy, jesteśmy bardzo... I tu mam biurokrację.
Ambitni,
słowa.
Szybko działamy.
Ambitni, szybko działamy, ale z drugiej strony nie lubimy się chwalić osiągnięciami.
A skromni.
Skromni. I z założenia mamy tak, że na przykład zrobiliśmy fajne rzeczy, ale ktoś zapomniał sobie w ogóle o tym zanotować, już było nieważne, więc po prostu przez rok możesz robić to, co robisz. Natomiast ważne, żeby po prostu zbierać na to dowody.
Tak jest. A jeżeli
zacząć
jeszcze...
Ja proponuję zrobić na przykład osiedlowy konkurs MIS i być w jury. Tak? Potem, potem zrobić no to na temat tego w gazetce lokalnej artykuł i już pierwszy dowód jest.
Jest. Oczywiście później trzeba podać to, ile, jaką czytelność ma ta gazetka lokalna i tak dalej, ale można na początek. Niby to brzmi śmiesznie, niby rzeczywiście powinny stać za tym liczby, ale tak naprawdę to z bardzo małej kropli można zrobić.
Ale niech to, co powiedziałem, będzie inspiracją.
Dokładnie.
Tak?
Świetnie. Czy już powinniśmy wrap up, że tak powiem?
No właśnie powolutku tak, będziemy kończyć. I czyli to, ja zakończę tematem, a jeszcze wiem, zanim przejdę do tematu, którym byliśmy na początku, znam ludzi, którzy część wiz ogarniali samemu, wypełnili te dokumenty. Że tak powiem, brawo im i chwała za to, ale o wiele łatwiej i przyjemniej robi się to z prawnikiem, który wie, co robi. Myśmy przez ostatnie parę lat spędzili bardzo dużo czasu i zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu na pracę z prawnikami, którzy nie mieli pojęcia. Aż w końcu udało nam się trafić na specjalistów w branży i wtedy jest to zupełnie inna przyjemność pracy
i
pewność i inna historia.
Może to zaszczędzić kilku lat życia.
Tak. Szczególnie, że jeśli jesteś jakby sfokusowany na to, żeby mieszkać w Stanach. Bo jeśli na przykład, bo znam ludzi, którym mówią, a no to jak się uda, to się uda, jak z niej zależy, to zależy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli na przykład chcesz to załatwić i masz fokus, no to musisz znaleźć dobrego prawnika.
Tak jest. I
a teraz ja zdradzę sekret. Dlaczego nie powinny być zdjęte...
Jedźmy.
Nie powinny być zniesione wizy do Ameryki. Ten temat wraca mi przynajmniej raz na 2 miesiące. Wrócił mi w tamtym tygodniu. Poznałem bardzo fajnego startupera z mojego rodzinnego miasta, Łowicza. Był na TechCrunch Disrupt i tam szybko sobie pogadaliśmy. Jakoś padł temat oczywiście wiz, jak zwykle, i właśnie mówi, no i to fajnie, już niedługo właśnie słyszałem, że zaraz nam zdejmą te wizy i w ogóle będzie ekstra. Ja mówię, no to jak zwykle, to poczekaj, teraz ci wytłumaczę. I chodzi o to, że mówiąc to, żeby były zdjęte wizy, rozumiem, że wszyscy myślimy o tym, żeby Polska była traktowana tak samo na przykład jak Wielka Brytania czy Niemcy, tak? Że po prostu...
Visa waiver program.
Czyli wsiadamy do samolotu z paszportem niemieckim, i pani czy pan na granicy wylatując w samolocie mówi tutaj, hej, fajnie, nie musisz mieć wizy, lecisz do Ameryki. I co teraz? W Ameryce widzisz się z tym samym panem, z którym widzi się Polak i ten pan widzi, że jesteś na przykład Niemcem, jesteś w programie with the waiver i maksymalnie, jeśli mu nie podpadniesz, uwaga, tutaj dostajesz wizę na 3 miesiące. Po 3 miesiącach wracasz do domu. W przypadku tego, kiedy my mamy tak zwane wizy i musimy się na chwilkę pokazać w ambasadzie, mamy tą super korzyść, że nasze wizy zazwyczaj dostajemy na 6 miesięcy. Jest to dramatyczna różnica, jeśli interesuje cię coś więcej niż wakacje.
Tak, jeżeli więcej niż tygodniowe, dwutygodniowe wakacje. Również, jeżeli chodzi potem o powrót do Stanów na tej Visa Waiver Program, to też oni nie mogą latać chyba tak non-stop.
Na pewno przez to, że właśnie nie mają takiej restrykcji i ktoś nie weryfikuje w Polsce, znaczy w ich kraju, tak jak nas weryfikują urzędnicy najpierw w ambasadzie, to troszkę bardziej są brani pod oko niż my. Więc to jest takie śmieszne, znam wielu ludzi, którzy mówią mi, słuchaj, zaraz was odwiedzę, jak tylko nie będę musiał się tam pokazywać, jak mi w tej ambasadzie.
Jak wizy zniosą.
A prawda jest taka, że to właściwie nie za dużo zmienia. Faktycznie oszczędza się odrobinę czasu i pieniędzy, nie musząc iść do ambasady. Ale z drugiej strony my zyskujemy bardzo dużo. I myślę, że to jest dobra koncepcja.
Będąc tutaj dłużej, poza tym też możemy wtedy... Jeżeli jesteśmy tutaj, jeżeli rzeczywiście myślimy o Stanach i jeżeli chcemy tutaj się przenieść, albo jeżeli jeszcze mamy tutaj spotkania biznesowe,
tak,
to na tej Visa Waiver Program chyba za bardzo tego nie można robić.
No tak samo nie można jak na naszych biznesowych, tak? To jest kolejny temat, też możemy gadać 30 minut o tym, co można, czego nie można i co tak naprawdę nie można, ale wszyscy na to przymykają oko.
Dokładnie. Tak. Czyli podsumowując, na tej naszej obecnych wizach, w tym naszym systemie, możemy przebywać w Stanach do 6 miesięcy, podczas gdy na Visa Waiver po prostu są to maksymalnie 3 miesiące i no, szczególnie tutaj ucierpią osoby, które przylatują tutaj, żeby robić gdzieś biznes, czy żeby kiedyś tutaj zamieszkać.
Okej, czyli zamykamy odcinek wizowy. Jak wam się temat spodoba i będziecie mieli konkretne pytania, to w 24 odcinku wrócimy jeszcze raz do wiz.
No chyba szybciej wrócimy do EB1.
Piszcie w listach. Na pewno w kolejnych odcinkach będziemy poruszać bardziej tematy, wydaje mi się, biznesowe niż lifestyle'owe. Mhm. Trochę więcej konkretów chcemy podać. Ale jakby was interesowały takie inne tematy, czyli nie wiem, podróże, nie wiem.
Dużo ludzi interesują podróże, to szczególnie w mojej grupie Tajniki Ameryki, o której też chciałam wspomnieć i was zaprosić, jeżeli jeszcze w niej nie jesteście. I to jest świetna grupa wsparcia, w której praktycznie każde pytanie ma reakcję, odpowiedź, czasami jest ich bardzo dużo, więc zapraszam was do tej grupy Tajniki Ameryki na Facebooku i tam zadawajcie pytania.
Myślę,
nie
tak.
Piszcie do nas w listach.
Piszcie w listach, co chcecie usłyszeć w podcaście.
Okej.
I bardziej kierujmy się na tematy konkretne.
Tak jest. Także na temat podcastu jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o tematy ogólnoświatowe, które mogą też się przydać innym ludziom, to zapraszamy do tej grupy, po to została właśnie stworzona. I jeszcze wspomnimy o naszym przylocie do Polski?
Nie możemy, bo robimy niespodziankę.
O.
No, dobra. To co? Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.